Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o lasach i stąd moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest pan Jan Kosiarowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szczęść Boże.
Teraz i zawsze. Panie dyrektorze, zacznijmy od tematów bezpośrednio związanych z lasami, ponieważ w ostatnich miesiącach pogoda nie rozpieszczała, lasy informowały o zagrożeniu pożarowym.
Tak, wysokie temperatury powodują, że wilgotność ściółki leśnej dochodzi do wilgotności suchego papieru, w związku z tym jest bardzo łatwo palna, a z tego powodu jest łatwo zapruszyć ogień. Wymaga to specjalnego nadzoru ze strony leśników, kompleksów leśnych i też dyscypliny od społeczeństwa, ale jak mogę powiedzieć, do tej pory społeczeństwo się spisuje prawie że wzorowo.
Informują o potencjalnym zagrożeniu?
Informują o potencjalnym zagrożeniu, dbają o to, aby nie zapruszyć ognia. Też chcę powiedzieć, że lasy dyrekcji krakowskiej są o tyle w szczęśliwej sytuacji, że tutaj miał przemożny wpływ hrabia Adam Stadnicki na leśnictwo, polityk, minister, a przede wszystkim leśnik z wykształcenia. W związku z tym lansował metody gospodarowania w lesie zgodne z naturą i nasze lasy są mniej palne niż inne.
A jak to technicznie wyglądało? Co takiego uczynił?
Odpowiednie składy gatunkowe. Nie wchodził w monokultury. No, nie będę już mówił gdzie i kto, ale tak jak gdzie indziej. Natomiast składy gatunkowe mieszane dają większe bezpieczeństwo i przyrodnicze, i trwałości lasu, i odporności na ogień.
To, co pan dyrektor mówi, pokazuje, że lasy są taką szczególną dziedziną świata, gdzie dobre decyzje sprzed wielu dziesięcioleci później procentują.
Lasy pokazują, jaka jest wartość tradycji. I w dużej mierze leśnictwo opiera się na tradycyjnych rozwiązaniach. Oczywiście korzystają z największych osiągnięć nauki, z genetyki, z innych dziedzin ciekawych, z inżynierii postępu, z materiałoznawstwa nowego. To wszystko do lasu wchodzi. Niemniej jednak generalna linia jest taka, żeby zachować zgodność z naturą, zgodność z przyrodą.
Ostatnio pojawiła się w mediach taka informacja, że lasy rocznie sadzą około 500 milionów drzew. I było to, chodzi mi oczywiście o lasy państwowe, prawda? Była to informacja analizowana przez dziennikarzy, przez niektórych wyśmiewana. Okazało się, że tak, że to prawda.
Statystyki, łatwo wyliczyć ze statystyki, ile wychodzi na minutę drzew, na godzinę, na dzień, na miesiąc. Oczywiście niesamowite ilości drzew sadzimy. Nie wszystkie dorastają do wieku późnego z oczywistych względów. Muszą zrobić miejsce i przestrzeń dla tych, które zostają. Natomiast ważne to jest o tyle, że do społeczeństwa dochodzi informacja, że nie tylko w lesie się wycina drzewa, ale też i sadzi. Ale żeby posadzić, to najpierw musi wejść siekiera, najpierw musi być użytkowanie i to użytkowanie to główne. To jest, panie redaktorze, takie porównanie. Ci, którzy spodziewają się, że w lesie nie należy wycinać drzew, mają takie oczekiwania jak ci, którzy by oczekiwali od rolnika na przykład, aby obsadę trzody chlewnej trzymał do naturalnej śmierci. O Boże. No absurd zupełny.
Ale chyba zgodny z pewnymi oczekiwaniami ideologicznymi, które postulują, żebyśmy wszyscy stali się wegetarianami, a najlepiej w ogóle weganami.
Tak, to są już te wątki takie pozaleśne, ale rzeczywiście coś takiego jest. To cały ekologizm, który się pojawia w tej chwili, przypisywanie samoistnej wartości natury, a w związku z tym tak mentalnie uznawanie natury jako bóstwo, no to są już takie problemy nie tylko ekologiczne, ale już teologiczne.
Filozoficzne, światopoglądowe. Panie dyrektorze, została w tym roku chyba po raz pierwszy zorganizowana taka akcja Sadzimy Las z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Pan prezydent jest bardzo patriotyczny i cieszy bardzo, że podjął taką akcję. Oczywiście angażujemy się w tą akcję i wspieramy. Społeczeństwo dostaje od nas impulsy i wsparcie konkretne, organizacyjne i rzeczowe w tym zakresie. Jest to bardzo szlachetna akcja pokazująca, jak ważne dla społeczeństwa, dla państwowości naszej są lasy.
Polegała, przypomnijmy, akcja na tym, że w nadleśnictwach można było pobrać sadzonki i na swoim terenie je zasadzić? Czy jeszcze są nadleśnictwa na terenie krakowskiej dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie takie sadzonki można pobrać? Czy ma pan dyrektor takie informacje?
Tak, takie możemy oczywiście zorganizować sadzonki. Mamy nowe metody, technologie na szkółkach leśnych. W związku z tym praktycznie rzecz biorąc można o każdej porze roku sadzić. Niemniej jednak są okresy takie, gdzie jest to pewniejsze.
I kiedy to jest?
Wiosna, jesień.
Wiosna, jesień, a tym zachęcamy do tego, żeby skontaktować się z najbliższym nadleśnictwem i zapytać, czy jest taka możliwość, czy wiosną, czy jesienią, po to, żeby no, tych lasów i tych drzew w Polsce było jak najwięcej. Panie dyrektorze, wspomnijmy jeszcze o tym, że 6 lipca bieżącego roku odbyła się pielgrzymka leśników do sanktuarium Tuchowskiego, do Matki Bożej Tuchowskiej, Pani Ziemi Tarnowskiej.
Tak, jak co roku leśnicy dobrowolnie, według własnego uznania, według własnego sumienia pielgrzymują do Tuchowa przed obraz Najświętszej Marii Panny, aby dziękczynić, aby błagać, dziękować, przepraszać, prosić o łaski. Intencje osobiste też są, intencje zawodowe, ale jako grupa zawodowa stawiają się liczni leśnicy, myśliwi, pracownicy parków krajobrazowych wraz z otoczeniem swoim, z rodzinami, z przyjaciółmi, ze znajomymi, sąsiadami, z kolegami. Jest to takie, jak gdyby, jest to czas refleksji, jest to czas zastanowienia się nad swoją pracą, nad celem swojej pracy, nad celem w ogóle życia, sensem życia. Bardzo to ubogaca wewnętrznie, ubogaca też nas i tak duchowo.
Wielki odpust tuchowski przyciąga liczne rzesze mieszkańców ziemi tarnowskiej, przedstawicieli różnych zawodów, jak słyszymy, również leśników. Ale takim głównym zagadnieniem, o którym chcielibyśmy porozmawiać w czasie tej dzisiejszej audycji Głos z Krakowa, jest powstająca kaplica Bożego Miłosierdzia na Polanie Poszyna w Królewskiej Puszczy Niepołomickiej. Najpierw zacznijmy może od historii tego miejsca, od tej właśnie Polany Poszyna i Puszczy Niepołomickiej.
Polana Poszyna jest położona w Puszczy Niepołomickiej przy trakcie królewskim. Tam królowie przejeżdżali, polowali, odpoczywali, prowadzili politykę. Właściwie to każdy moment naszej historii ma swój zapis w puszczy, tylko może nie wszystkie te zapisy potrafimy w tej chwili odczytać, ale jest bardzo mocno związana Puszcza Niepołomicka z historią państwa polskiego, z historią pomyślności też i niepomyślności Polski.
To podajmy może jakieś przykłady.
Pierwsze notatki, o których ja wiem, o Puszczy Niepołomickiej pojawiają się w 1242 roku. Wtedy nazywano to Lasem Kłaj. Takie są zapisy. No i Puszcza Niepołomicka była jak gdyby takim kompleksem leśnym, który położony blisko Krakowa dawał możliwość królom schronienia się w czasie jakiegoś zagrożenia, na przykład epidemią, albo w czasie jakichś ważnych rozmów politycznych do Niepołomic, do zamku w Niepołomicach. W puszczy można było organizować polowania, rozmowy, spotkania. Tam się odbywała polityka. Szczerze mówiąc, żaden historyk chyba nie odkryje, jakie ważne decyzje tam zapadały, bo zapadało wiele decyzji i to była codzienność w tamtych czasach. Puszcza ma też świeży zapis historyczny, taki z ostatniej II wojny światowej, gdzie zostali tam mordowani ludzie przez ludność cywilna, przez Niemców. Są tam upamiętnienia miejsc mordów na Polakach, na Żydach, na obywatelach innych narodowości. Też tu zostali 10 września 1939 roku otoczeni strzelcy z 5 Pułku Strzelców Podhalańskich i wybici wszyscy, zniszczeni, zabici przez Niemców. Ze świeżych, tak, z najnowszej historii to w Puszczy Niepołomickiej było zgrupowanie Straży Leśnej i właściwie to było chyba pierwsze zgrupowanie, które wchodziło w zakres zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży i na taką skalę wsparcie ze strony Lasów Państwowych, a konkretnie formacji Straży Leśnej w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. Tam było miasteczko, kilkuset strażników zgrupowanych. Myśmy wtedy uczestniczyli w zabezpieczeniu Puszczy Niepołomickiej, ale też i wspieraliśmy zabezpieczenie Portu Lotniczego Międzynarodowego w Balicach. W części, zwłaszcza w czasie likwidacji przeszkód lotniczych, a były takie, też Straż Leśna zabezpieczała Park Miłosierdzia, który założyła pani premier Beata Szydło wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem. I też wspieraliśmy zabezpieczenie Muzeum obozu, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
A więc ta działalność leśników w 2016 roku w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie była bardzo wydatna i chyba wtedy właśnie można powiedzieć, że było pewne praźródło inicjatywy, aby powstała kaplica Bożego Miłosierdzia właśnie w Puszczy Niepołomickiej.
Tak, to z Krakowa wyszła ta myśl, aby w Puszczy Niepołomickiej, tam gdzie Zygmunt I Stary postawił kiedyś kaplicę, żeby w tym miejscu odbudować kaplicę, a inspiracją bieżących czasów było przypisanie właśnie polecenie Bożemu Miłosierdziu tej kaplicy jako wotum dziękczynne, wotum błagalne dla leśników. Dla ludzi wierzących ma to ogromne znaczenie. Niemniej jednak prosiłbym, żeby zwrócić uwagę na to, że kaplica będzie budowana jako pomnik. W formie kaplicy, ale jako pomnik. Pomnik leśników w stulecie, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I tak to należy rozumieć.
A więc wymiar zarówno religijny, jak i związany z kulturą, z tradycją, z historią naszego narodu, bo przecież tak było w naszych dziejach, że te losy Polski przeplatały się z losami Kościoła i odwrotnie. Zresztą też bywało tak, że wtedy, kiedy Polacy byli blisko wiary, blisko Boga, wtedy Rzeczpospolita rosła w siłę, a kiedy były chwile gorsze, wtedy Polska przeżywała rozmaite kryzysy. Panie dyrektorze, a dlaczego wezwanie kaplicy Bożego Miłosierdzia? Czy to jest właśnie nawiązanie do roku 2016 i Światowych Dni Młodzieży?
Na pewno tak, ale te wszystkie subtelności wyjdą kiedyś w dalszych zapisach, ponieważ to jest początek inicjatywy, więc może nie chciałbym tak eksponować inicjatorów i jak się to urodził ten pomysł. Niemniej jednak Światowe Dni Młodzieży miały przemożny wpływ na to, ale też i Sanktuarium Łagiewnickie, też i arcybiskup metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. To taka propozycja została przyjęta i myślę, że to jest dobra propozycja i dobra intencja, bardzo dobra intencja.
W czerwcu właśnie w tym miejscu, gdzie powstanie kaplica, została odprawiona uroczysta msza święta z udziałem leśników, którą celebrował ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Bardzo ciepło, bardzo życzliwie wypowiadał się o tej właśnie inicjatywie. Bardzo duże wydarzenie.
Na pewno tak i na pewno wydarzenie o znaczeniu historycznym, to przyszłe pokolenia będą czerpały z tej kaplicy natchnienie, ulgę, zadumę, refleksję nad swoim życiem. Pracujemy dla tych, których nie znamy i to jest bardzo szlachetne.
Panie dyrektorze, niestety inicjatywa bardzo szlachetna, patriotyczna, religijna spotkała się z nieprzychylną postawą niektórych oczywiście mediów. Jak pan dyrektor odbiera te ataki na tę właśnie inicjatywę?
No ja to odbieram tak po prostu. Ja nie spodziewałem się, że ich nie będzie. W związku z tym nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Czasami infantylność w tych pytaniach jest zadziwiająca, no bo jeżeli ktoś się pyta, czy misją lasów jest budowanie kościołów, no to jak na to mogę odpowiedzieć? No to po pierwsze pytający nie do końca wie, o co pyta, bo jest to pomnik nie Lasów Państwowych jako instytucji, jako gospodarstwa leśnego, tylko to jest pomnik leśników polskich. Więc już samo pytanie zawiera treści przekonywujące, że do końca nie rozpoznał pytający, o co chodzi naprawdę. A z drugiej strony przecież my jesteśmy pełnoprawnymi członkami tego społeczeństwa, obywatelami i też uczestniczymy w tworzeniu kultury polskiej i światowej też. Panie dyrektorze, gdyby ortodoksyjnie podchodzili przedsiębiorcy w kopalni soli w Wieliczce, którzy by maksymalizowali tylko zysk i dążyli do maksymalizacji urobku i nie zgodziliby się na upamiętnienia sakralne i upamiętnienia patriotyczne w kopalni soli w Wieliczce, to mielibyśmy tylko w tej chwili w Wieliczce korytarze i komory wybrane i nic więcej. A dzięki temu, że tam ludzie mogli przekazywać treści głębsze, treści z zakresu kultury i to takiej bardzo szerokiej kultury, też i treści religijne, to mamy dzisiaj tam zarejestrowane światowe dziedzictwo na liście UNESCO. No, tak właśnie się tworzy kulturę, tak właśnie się ubogaca społeczeństwo. I dzięki temu mamy bogactwo i dzięki temu cały świat się zachwyca i przyjmowałem tutaj wycieczki z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, naukowców leśnych, którzy życzyli sobie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych prosiło, żeby im pomóc tutaj te okolice krakowskie poznać. Byli zachwyceni tym, co widzieli w Polsce. No cóż, no, nie tylko z przekazu takich szarych, ponurych gazet, które właściwie skupiają się na tym, żeby degradować kulturę polską. Można rozpoznać Polskę, tylko można to rozpoznać z autopsji.
Panie dyrektorze, ataki mediów dotyczą nie tylko powstającej kaplicy, ale także w ogóle działalności Lasów Państwowych. I te ataki może w ostatnich miesiącach nieco przycichły, ale nadal są.
To jest głębsze podłoże filozoficzno-światopoglądowe, skąd się to bierze. Lasy w tej chwili są mocną organizacją gospodarczą i mocną organizacją państwową. W sytuacji, kiedy są siły zainteresowane demontażem państwowości, no to wiadomo, że taka instytucja mocna, jedna z mocniejszych w Europie, będzie adresem ataków różnych. No i tak się dzieje. No to jest znak czasu.
Znak czasu, choć pamiętamy, że jeszcze kilka lat temu za rządów koalicji PO-PSL pojawiła się inicjatywa, aby Lasy Państwowe sprywatyzować.
Panie redaktorze, o tej koalicji nie chcę się wypowiadać, dlatego że mam wielki żal do tamtych władz, że sponiewierały Polskę i nie szanowały tego, nie szanowały polskości, nie szanowały dorobku, trudu naszych obywateli. Z codziennego oglądu informacji i z codziennego oglądu rzeczywistości możemy znaleźć potwierdzenie moich słów.
Niedawno odbyła się też konferencja, odbyła się ona 27 lipca. Lasy Państwowe, lokalna społeczność była organizowana przez pana dyrektora Jana Kosiorowskiego, z którym rozmawiamy, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, a także dyrektora Andrzeja Matysiaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Czego dotyczyła ta konferencja?
Temat konferencji brzmiał może dziwnie. Las, lasy państwowe, lokalna społeczność. Czyli te relacje między lasem, lasami państwowymi, a lokalną społecznością. Ponieważ zdarzają się przypadki niezrozumienia, w jaki sposób można korzystać z lasu, aby nie powodować szkód w środowisku i nie powodować szkód w porządku publicznym. Więc zdecydowaliśmy się z panem dyrektorem Matysiakiem stworzyć taką konferencję dla lokalnej społeczności, ale szeroko otwartej, dla szerokiej społeczności. Wszyscy właściwie, którzy chcieli, mogli w tym wziąć udział. Ciekawe referaty, inspirujące do rozpoznania tego dobrodziejstwa, jakim są lasy w ogóle i dobrostanu, jaki zapewnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dla lokalnej społeczności, w jaki sposób można użytkować lasy, jakie pożytki w ogóle wyciągamy z lasu. Proszę wziąć pod uwagę, że w Lasach Państwowych w tej chwili świadczymy wiele pożytków nieprzychodowych i robimy to dla dobra lokalnej społeczności i dla dobra w ogóle społeczeństwa i naszego kraju.
I jakie to są działania?
Aż na przykład całe zagospodarowanie turystyczne, prawda? To są nieprzychodowe działania. Udostępnianie lasu dla edukacji leśnej. To jest też na przykład infrastruktura zapewniająca małą retencję wodną. No i wiele takich działań, których społeczeństwo nie odczytuje, nie rozpoznaje, traktuje to jako rzecz oczywistą. Skoro jest las, musi być odpowiednia droga, musi być ścieżka rowerowa, musi być ławeczka do odpoczynku, musi być wiata do odpoczynku, musi być miejsce biwakowe, musi być miejsce piknikowe. Traktuje to jako dobro należne, dobrze. Ale to ktoś zorganizował, ktoś przygotował i to właśnie zapewniają Lasy Państwowe.
Wróćmy do tematu kaplicy Bożego Miłosierdzia. Czy jest już może znana data, kiedy ta kaplica powstanie?
Nie. Msza, która się odbyła 11 czerwca, to była msza w intencji pomyślnego wzniesienia. I dopiero to był taki moment startowy, kiedy występujemy do rozpoczęcia tej inicjatywy. Jest zmieniony plan przestrzennego zagospodarowania. Rada Gminy Kłaj uzgodniła ten plan, zatwierdziła ten plan. Bardzo duże zaangażowanie radnych, pana wójta Zbigniewa Strączka. Dobra współpraca, pełne zrozumienie, wielkie zainteresowanie tą inicjatywą. Ja myślę, że to będzie impulsem dla całej okolicy, też impulsem dla wielu ludzi, którzy odwiedzają puszczę, gdyż no, mogą poświęcić trochę czas na refleksję. I już nawet niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, to sama budowla taka no wymusza trochę zastanawiać się nad życiem i tak powoduje wartości wyższe w człowieku. Tak ja mam przekonanie.
Panie dyrektorze, życzę, aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem, ponieważ oprócz, jak pan mówił, charakteru religijnego tego miejsca, będzie to także wotum dziękczynne leśników za stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. W dzisiejszej audycji Głos z Krakowa moim i państwa gościem był pan Jan Kosiorowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!